Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. 30 września wita Państwa Krzysztof Bronk. W Warszawie zakończyło się zebranie plenarne Konferencji Episkopatu Polski. O jego przebiegu i wnioskach w rozmowie z księdzem Tadeuszem Cieślakiem opowie nam metropolita katowicki, arcybiskup Damian Zimoń. A program zaczynamy od aktualności watykańskich.
Benedykt XVI kończy letni pobyt w Castel Gandolfo. Jego popołudniowy powrót do Watykanu poprzedziła jednak seria prywatnych audiencji, w tym dla przewodniczącego papieskiej Rady do Spraw Laikatu, kardynała Stanisława Ryłki, a także dla arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego. Metropolita lwowski rozmawiał na temat sytuacji kościoła lokalnego i podejmowanych tam inicjatyw duszpasterskich, związanych m.in. z 600-leciem tamtejszej archidiecezji. Arcybiskup Mokrzycki, będący także przewodniczącym Episkopatu Ukrainy, ponowił również zaproszenie Ojca Świętego do tego kraju.
Stolica Apostolska docenia wkład Organizacji Narodów Zjednoczonych w rozwiązywanie międzynarodowych problemów przez dialog, mimo niedoskonałości jej struktur i funkcjonowania. Podkreślił to na forum ONZ arcybiskup Dominik Mamberti, sekretarz do spraw relacji Stolicy Apostolskiej z państwami, wypowiadając się wczoraj na sesji Zgromadzenia Ogólnego tej organizacji, zwrócił uwagę, że samo jej istnienie od 65 lat jest historyczne. Widać to zwłaszcza w porównaniu z Międzywojenną Ligą Narodów, która zawiodła pokładane w niej nadzieje. Najlepsza gwarancja, że ONZ nadal pełnić będzie swą misję jednoczenia i koordynowania wszystkich państw celem pokoju, bezpieczeństwa i całościowego rozwoju ludzkiego, to stałe odniesienie do godności każdego człowieka i jej efektywne respektowanie, powiedział arcybiskup Mamberti. Na pierwszym miejscu watykański minister spraw zagranicznych postawił tu prawo do życia, również najsłabszych, jak chorzy w fazie terminalnej czy nienarodzeni, oraz wolność religijną. Podkreślił, że jest ona podstawą wszystkich praw człowieka, gdyż dotyczy jego wymiaru transcendentnego.
Przedstawiciel Stolicy Apostolskiej wyliczył szereg sukcesów dialogu międzynarodowego w odniesieniu do światowego pokoju i bezpieczeństwa osiągniętych podczas poprzedniej sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Przypomniał m.in. wejście w życie zakazu bomb kasetowych, pozytywne zakończenie konferencji przeglądowej na temat układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej czy podpisanie traktatu SALT II między USA i Rosją. Do dokonań arcybiskup Mamberti zaliczył też międzynarodową pomoc dla dotkniętego trzęsieniem ziemi Haiti i działania sił pokojowych ONZ. Natomiast wyraził niepokój kwestiami broni atomowej, zwłaszcza na Półwyspie Koreańskim i w Zatoce Perskiej, oraz powodziami w Pakistanie, które dołączyły się do trudności związanych z konfliktami w tamtejszym regionie. Szef watykańskiej dyplomacji wskazał niezbędność dialogu dla rozwiązywania szeregu napięć w Azji i w Afryce, poczynając od konfliktu izraelsko-palestyńskiego. Podjął też na forum ONZ sprawę milenijnych celów rozwoju. Podkreślił konieczność dotrzymania zobowiązań podjętych przez kraje bogate i zwalczania wszelkiego rodzaju korupcji, a także niedopuszczalność nadużywania w tym kontekście kontroli urodzeń.
Nie mamy nic do ukrycia, robimy wszystko zgodnie z regułami, stwierdził prezes Watykańskiego Instytutu Dzieł Religijnych po opuszczeniu siedziby rzymskiej prokuratury. W czasie trzygodzinnego spotkania zorganizowanego z inicjatywy watykańskiej Ettore Gotti Tedeschi wyjaśniał nieporozumienia, jakie zrodziły się w relacjach IOR-u z instytucjami włoskimi. Wyraził on przekonanie, że udało się sprawę rozwiązać. Na wcześniejszym spotkaniu z dziennikarzami zauważył, że w zglobalizowanym świecie nie sposób ukrywać coś za parawanem. Ponowił też wolę wprowadzenia zasady absolutnej przejrzystości operacji prowadzonych przez kościelną instytucję finansową, którą zarządza od ubiegłego roku. W niedzielę profesor Tedeschi rozmawiał z Benedyktem XVI, który przyjął go w Castel Gandolfo. Ofiarował wtedy papieżowi swą książkę O pieniądzu i raju, katolicy i globalna ekonomia. Audiencja ta została oceniona przez media jako znak papieskiego zaufania do prezesa IOR-u.
Natomiast Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, OECD, poinformowała, że negocjacje z Watykanem są kontynuowane. Ich rozwój w dużej mierze zależy od postępów w dostosowaniu wewnętrznych regulacji po stronie IOR-u, przyznał Jeffrey Owens z OECD. Watykan nie znalazł się na najnowszej liście krajów opublikowanej przez organizację dwa dni temu. Przedstawiciel OECD wyjaśnił, że aby się na niej znaleźć, konieczne są kroki formalne, które jeszcze nie zostały poczynione przez stronę watykańską.
Z kolei profesor Tedeschi zaznaczył, że normy przyjęte w JOŻE są dużo ostrzejsze niż wymagają regulacje międzynarodowe. Watykan przeprowadził w czasie wakacji dwa spotkania z przedstawicielami OECD. Ich celem jest wpisanie go na białą listę, co oznaczać będzie maksymalną przejrzystość operacji finansowych prowadzonych przez Bank Watykański.
W Wiedniu opublikowano wczoraj komunikat z sesji plenarnej Międzynarodowej Komisji Mieszanej do dialogu teologicznego między Kościołem katolickim a Kościołem prawosławnym. Podkreśla się w nim wprawdzie ducha przyjaźni i ufnej współpracy, jaki panował na tym spotkaniu, ale nie zakończyło się ono jeszcze wydaniem wspólnego dokumentu. Uczestnicy uznali, że opracowany podczas ubiegłorocznej sesji plenarnej na Cyprze projekt wymaga dalszej rewizji. Gorąco polecają oni sprawę kontynuowania dialogu katolicko-prawosławnego modlitwą wiernych obu kościołów.
Tematem sesji Komisji Mieszanej odbywających się regularnie od 3 lat jest rola biskupa Rzymu w komunii Kościoła pierwszego tysiąclecia. W wiedeńskim spotkaniu wzięło udział 23 członków katolickich i przedstawiciele wszystkich, z jednym tylko wyjątkiem Patriarchatu Bułgarskiego, autokefalicznych kościołów prawosławnych, w tym także Cerkwi Polskiej. Dyskutowano nad kwestiami związanymi z metodologią dialogu. Ponadto podjęto decyzję o powołaniu specjalnej podkomisji, która rozpocznie rozważania nad teologicznymi i eklezjologicznymi aspektami prymatu w odniesieniu do synodalności, czyli kolegialności. Wyniki swych prac przedstawi ona wspólnemu komitetowi koordynacyjnemu Katolicko-Prawosławnej Komisji Mieszanej do dialogu teologicznego, która ma spotkać się w przyszłym roku.
Moim gościem jest metropolita katowicki, ksiądz arcybiskup Damian Zimoń. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Zakończyły się obrady konferencji Episkopatu Polski. Tematy oczywiście bardzo szerokie, od spraw duszpasterskich, czy wręcz liturgicznych, aż po sprawy społeczne i charytatywne. Jakie pierwsze wrażenia po tym spotkaniu?
Przede wszystkim trzeba chyba podkreślić, że przypada 20-lecie Caritasu Polskiego. Caritas, który został zlikwidowany w czasach komunistycznych, w tej chwili w tych zmianach społecznych, gospodarczych odgrywa niezwykle ważną rolę. Na pewno odgrywa rolę przy tych katastrofach różnych. No te katastrofy są takie wielkie, światowe, europejskie. No i nasze katastrofy na Śląsku, no to wiadomo, górnicze. Tutaj Caritas bardzo pomaga tym rodzinom, których ojcowie czy mężowie zginęli w czasie katastrof górniczych, czy katastrof w ogóle. No Caritas jest bardzo jasnym takim przykładem działalności społecznej Kościoła na forum ogólnokrajowym, ale przede wszystkim działa w diecezjach, w dodatku w szkołach. No co by były, gdybyśmy nie mieli katechezy szkolnej, nie mieli tych szkół caritasowych w szkołach, gdzie wychowujemy dzieci do tego, by być dla drugich, by pomagać. Ponadto wielu księży, proboszczów pomaga w tym dożywianiu dzieci z trudnej sytuacji. Także Caritas w ciągu ostatniego 20-lecia zapisało swoją pozytywną kartę na terenie nie tylko katolickim, ale ogólnonarodowym i ogólnoświatowym.
Sporo miejsca poświęcono również kontrowersjom związanym na przykład ze sprawą komisji majątkowej. Biskupi odpowiedzieli w sposób jasny, na jakich zasadach ta komisja działa i że wielkich sensacji za tym nie ma.
Przede wszystkim komisja majątkowa powstała na skutek tych krzywd, które Kościołowi zostały wyrządzone przede wszystkim w okresie komunistycznym, bo już przecież nie sięgamy do II Rzeczpospolitej czy do okresu II wojny światowej. No i tutaj jest nie tylko komisja majątkowa po stronie katolickiej, ale i państwowej. Wszystkie dekrety tejże komisji, wszystkie postanowienia są podpisywane także przez stronę państwową i cała komisja za wszystko odpowiada, to pierwsze. Po drugie, są też inne komisje, nie tylko po stronie Kościoła katolickiego. Tych wyznań przecież mamy trochę w Polsce, więc jest i komisja do tych spraw po stronie Kościoła prawosławnego, ewangelickiego, judaizmu, no i jeszcze innych struktur religijnych i dlatego...
Którym też wyrządzono krzywdę
i dzięki komisji właściwie tej katolickiej tamte struktury także funkcjonują. No i sprawiedliwość przecież jakoś musi być na serio podkreślona. Ponadto wielu dziennikarzy bardzo jednostronnie informują w tych mediach ogólnokrajowych na ten temat. No wiadomo, trochę to jest drażliwy temat, ale przecież to, co Kościół odzyskuje, to nie Kościół odzyskuje, tylko ludzie. Jacy? No biedni. To się przeznacza na szkoły katolickie. Kościół to przecież wszyscy i dlatego po co ten lęk, że Kościół bogaci się? Ludzie się bogacą, ludzie przeznaczają te zdobyte fundusze na cele społeczne, na cele karitasowe, na cele edukacyjne, no i dzięki temu wszyscy na tym korzystają. I dlatego zasada własności prywatnej w tym wydaniu jest do poparcia przez każdego, nie tylko stronę kościelną.
Kontrowersje wynikły również w związku z postacią kręcącą się wokół spraw majątkowych Kościoła, Marka P.
No, jest to człowiek, który rzeczywiście, jak tam zbadano jego życiorys, no trudno go tam bronić, to dopiero sąd okaże. Nie mamy na ten temat żadnych pewnych wiadomości. Zobaczymy, co z tego wyniknie.
Oprócz tego biskupi zapowiadają opublikowanie specjalnego listu w sprawach społecznych. To jest jakby rzecz ważna, bo dawno takiego dokumentu nie było.
Tak. To będzie prawdopodobnie w podwójnej wersji ten list. On będzie obszerniejszy dla celów naukowych, dla celów w ogóle medialnych. No i ewentualnie jakiś mniejszy format dla parafii. No trzeba po prostu tym transformacjom ponad 20-letnim się przyjrzeć. Jakie są blaski i cienie? Chcemy nie tylko powiedzieć o cieniach, chcemy też powiedzieć o tym, co jest blaskiem. Na przykład, że samorządy jednak doszły do głosu. Wiele spraw one załatwiają w terenie. Zasada pomocniczości zaczyna być stosowana. No i stąd taki list, on będzie jakoś zastosowaniem społecznej nauki Kościoła do naszych spraw, do naszej sytuacji w Polsce. No chcemy popatrzeć całościowo na te przemiany. Oczywiście są ludzie wykluczeni. Są ludzie, którzy na tych transformacjach najbardziej stracili. Tej biedy jest trochę coraz więcej. Tych ludzi zagubionych, wykluczonych z tych przemian jest. Z jednej strony są coraz bardziej bogaci, a z drugiej strony coraz bardziej biedni. Jest to oczywiście zjawisko także ogólnoświatowe. Wpatrujemy się w ten temat w świetle ostatniej encykliki Benedykta XVI, która dotyczy spraw społecznych, mianowicie Caritas in Veritate. Także list będzie opracowywany przez Radę do Spraw Społecznych Polskiego Episkopatu. No i sądzę, będzie takim nie tylko spojrzeniem na sytuację, ale będzie zobaczeniem w świetle nauki Kościoła społecznej, o co naprawdę chodzi i jakie zastosowanie praktyczne. Także to jest praca, która nas czeka.
Kontrowersje, o których mówiliśmy wcześniej, to często zarzuty pod adresem Kościoła, które pojawiają się często w okolicach kampanii wyborczej. Często bolączki społeczne czy ekonomiczne mają charakter dużo szerszy i często mają więcej korzeni niż jeden. Natomiast bardzo często okazuje się, że Kościół jest tym jedynym winnym albo wskazywanym jako podejrzany. Jak to jest? Czy przypadkiem to się nie próbuje dawać fałszywych rozwiązań na prawdziwe pytania?
Rzeczywiście, przed wyborami, sądzę nie tylko w naszym kraju, pojawiają się różnego rodzaju próby, żeby manipulować Kościołem, żeby stawiać nieprawdziwe zarzuty. Na przykład zarzut, który pochodzi z tej epoki słusznie minionej, że Kościół mierzy się w politykę. Ktoś zabiera głos na temat ochrony życia, mówi na temat aborcji, inni twierdzą, że to jest uprawienie polityki. Więc jest pewne poplątanie. No sądzę, że tutaj katolickie media i radio i inne środki społecznego przekazu, prasa, telewizja, musimy jeszcze te nasze głosy oczyścić i jeszcze głośniej o tym mówić, z odwagą mówić. Bo przecież nie chcemy naprawdę nikomu krzywdy wyrządzać, a raczej budować społeczeństwo obywatelskie. Postawmy sobie pytanie, co by było, gdyby nie było Kościoła w Polsce? No to trudno sobie wyobrazić. Katecheza do tego się przyczynia, wychowujemy do uczciwości, do godnego traktowania człowieka, żeby nie było tych krzywd różnych. Mamy przecież to nauczanie zwyczajne w katolickich kościołach, tę społeczną naukę głosimy. No i mamy nauczanie kościoła powszechnego. My ogromnie dużo korzystamy w tej chwili, chyba po raz pierwszy w historii, z nauczania powszechnego kościoła, bo jest możliwość dotarcia także z językiem polskim na szczyty watykańskie. Ojciec Święty stale też mówi po polsku. Te encykliki są tłumaczone od czasów pontyfikatu Jana Pawła II też na język polski. Są audycje Radia Watykańskiego w języku polskim, sądzę, coraz ciekawsze i chętnie słuchane. No i to wszystko jest nowa ewangelizacja. Próbujemy z odwagą pomóc temu społeczeństwu, które nieraz jest bardzo zmęczone tymi transformacjami, no i do kryzysu różnego dochodzi. No jest przecież przykład ostatniej pielgrzymki Benedykta XVI na Wyspy Brytyjskie. Tyle było zastrzeżeń, tyle było krytyk. Papież przyjeżdża, Duch Święty jakby odnawia oblicze ziemi. No i tyle ciekawych rzeczy. No przecież Benedykt XVI był w parlamencie i to w takim brytyjskim parlamencie, gdzie w XVI wieku wiadomo, co się działo. No i to było tak znakomite przemówienie, że z tego Kościół naprawdę może być dumny i czerpie całe społeczeństwo pozakościelne. Ten dialog jest, ten dialog ze światem istnieje i ten świat naprawdę dzisiaj potrzebuje Kościoła, sądzę, o wiele bardziej niż dawniej.
To w takim razie jak ocenić takie inicjatywy polityczne, jak postulat wycofania religii ze szkół albo rewizji ustawy chroniącej życie bądź rezygnacji z kapelanów w szpitalach, w więzieniach, w wojsku?
Te zarzuty, wiadomo, z jakiej są strony, do nas docierają. Gdy chodzi o katechezę w szkole, no tutaj mamy bardzo mocne doświadczenie z diecezji dawnej katowickiej, gdzie biskupi, wszyscy trzej, od roku 52 do 56 zostali wygnani, ponieważ stanęli przy rodzicach, którzy zebrali w tamtych czasach stalinowskich 70 tysięcy podpisów, że chcą mieć katechezę w szkole. Na Śląsku Górnym przed wojną katecheza, to ona miała 4 godziny tygodniowe. Jesteśmy do tego przyzwyczajeni, tego chcą rodzice. Jeśli ponad 90% dzieci, a nawet młodzieży, trochę mniej, ale też przychodzi na katechezę, no to przecież jest dowód na to, że to jest potrzebne. I tym się nie dziwimy, że te zarzuty stale są jakoś podnoszone. To też oczyszcza naszą atmosferę, się mobilizujemy, by jeszcze lepiej przepowiadać Chrystusa. Dla naszej młodzieży są trudności, ale któż ich dzisiaj z młodzieżą nie ma? Ale gdyby nie było Kościoła, kto by się opiekował tą młodzieżą zagubioną? Mamy tyle różnych, oczywiście można by jeszcze więcej tą młodzieżą się zająć. Robimy, mamy przecież jeszcze powołania do życia kapłańskiego, zakonnego. No i tu takie na przykład wydarzenie jak obecność ewangelizatorów na Woodstocku. Tego na Zachodzie nikt nie podejmuje takich wydarzeń. A to po tych pierwszych takich zwarciach okazuje się, że młodzież nawet w tym środowisku chce iść do spowiedzi, która rozmawia z duszpasterzem, jest otwarta i jest głodna Pana Boga. Z jednej strony jest pewien proces laicyzacji, ale z drugiej strony jest ogromny głód Pana Boga. I ten głód jest udziałem człowieka współczesnego, który jest zagubiony i który potrzebuje naszego świadectwa, potrzebuje naszej wiary. No i tu jest problem, że my jeszcze stale nie jesteśmy doskonali, no i próbujemy to prawdziwe oblicze Kościoła coraz bardziej pogłębiać. Sądzę, że z nadzieją możemy patrzeć w przyszłość. To stale nam Jan Paweł II powtarzał, że Kościół to jest także wiosna, to nie jest tylko schyłek. No, niektórzy tak mówią, ale miejmy otwarte oczy i jakoś otwartość na Ducha Świętego, który ma nam wiele dzisiaj do powiedzenia, jak człowiek tutaj przybywa do wiecznego miasta, widzi, ile tu jest ciekawych projektów, ile ciekawych sytuacji. Dziękujmy za to Panu Bogu.
Dziękuję bardzo. Moim gościem był metropolita katowicki, arcybiskup Damian Zimoń.
Szczęść Boże.
Tu Radio Watykańskie. Wywiad przeprowadził ksiądz Tadeusz Cieślak. A ja dziękuję Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.